przy gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, dobry wieczór Państwu. Mam takie wrażenie, że dzisiejsze wiadomości i wydarzenia zdominowało jedno słowo, omikron. Wszyscy odmieniają je przez przypadki. No i to jest jedna z plag, z którymi mierzy się w tej chwili świat, Europa. Plaga pandemii, ale mamy także inną plagę, plagę inflacji, która także dotyka całego świata, bo to i Europa, i Stany Zjednoczone, no i Polska, także nasz kraj. To są dwa tematy, które chciałbym dziś poruszyć przy gorącym stole. W towarzystwie dwóch posłanek wielkopolskich. Przy telefonach są dzisiaj z nami Jadwiga Emilewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, pani poseł.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
A także posłanka Paulina Hennig-Kloska, Ruch Polska 2050. Witam serdecznie, pani poseł.
Dobry wieczór.
No to tak, sobie pomyślałem, że o pandemii wszyscy mówią bardzo dużo i ta pandemia, ten omikron nieszczęsny przykrył nam troszeczkę informacje, które są równie ważne i postanowiłem odwrócić kolejność. O pandemii zawsze możemy zdążyć porozmawiać, mniej natomiast mówi się o twardych liczbach, o cyfrach, które tak naprawdę także determinują naszą codzienność. To jest choćby ta nieszczęsna inflacja. Ja może powiem tylko na rozpęd, że w październiku 2021 roku, czyli w tym roku, według danych GUS-u, w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego wzrost cen wyniósł aż 6,8%. Niewiele lepiej jest w innych państwach Europy. Te dane także mam przed sobą. No i w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosił tak zwaną tarczę antyinflacyjną, czyli pakiet czasowych najczęściej obniżek podatków, które mają wpływać przede wszystkim na ceny energii, benzyny. No i zapytam panie o to, jak oceniacie ten ruch i czy to jest ruch wystarczający, czy to jest za dużo, za mało w sam raz na obecną sytuację? I pozwolę może sobie dać głos na początek Paulinie Hennig-Klosce, bo to wy jakby recenzujecie ten ruch, który wykonała strona rządowa.
No to tak po kolei. Po pierwsze, cieszę się niezmiernie, że rząd zauważył, że mamy drożyznę w Polsce, która naprawdę jest ogromnym problemem, zwłaszcza dla tych uboższych gospodarstw domowych, bo w tej chwili zbliżamy się do 7%, to tak dla okrągłego rachunku 8% to jest utrata jednego miesięcznego dochodu dla tych osób, które nie dostały w tym roku na przykład podwyżki, albo dla emerytów, którzy wyrównanie w postaci waloryzacji dostaną w roku przyszłym. Mhm. Więc to pokazuje, jaka to już jest skala. Dotykamy już prawie miesiąca i to jest potworny problem. I teraz myśmy zaproponowali już miesiąc temu ponad bodajże piątkę Hołowni, która kierunkowo idzie w podobnym tonie. No, myśmy tam poszli szerzej, bo kwartał może być absolutnie, czy te parę miesięcy zaproponowane przez rząd niewystarczające w naszej ocenie, ale abstrahując od tego przede wszystkim, czego dzisiaj mi brakuje, to, że rząd skupił się na skutkach inflacji, a nie robi nic z jej przyczynami. A przyczyny leżą trochę gdzie indziej. One oczywiście wynikają z polityki długofalowej, fiskalnej i monetarnej, bo u nas ta inflacja ma trochę inną bazę. U nas inflacja pozbawiona tych wzrostów cen energii czy żywności za październik wyniosła 4,5%. Więc to pokazuje, że niekoniecznie ceny wzrostów surowców są podstawowym problemem.
A co tylko, jest? Że to też jest cena, która wpływa na cenę żywności i innych rzeczy. Cena transportu, to też musimy o tym pamiętać. To tak tylko
nie, koryguję. Ale ja mówię tak, jak powiedziałam. Nie. Inflacja bazowa oczyszczona z cen energii, żywności pokazuje, że bazą u nas jest również przede wszystkim osłabienie złotego. Bo jeżeli mamy tak słabego złotego, który bije kolejne rekordy psychologicznych barier, no to wiemy, że to wpływa na wzrost towarów importowanych. No na przykład baryłka ropy wcale nie jest najdroższa w historii swojej, ale historycznie drogi jest dolar, w którym jest wyceniana. Drogie waluty obce, a słaba złotówka to też również drogi importowany węgiel, to też no różne inne dobra, ale to też ogromna przestrzeń do wzrostu cen towarów krajowych, bo mamy w konkurencji bardzo opłacalny eksport, więc jeżeli producentom krajowym opłaca się coś drogo sprzedawać na zachód, to momentalnie mogą sobie gdzieś próbować również podnosić
ceny. Czyli ma to plusy i minusy, tak to czytam, bo niektórzy ekonomiści, szczególnie ci z lewej strony sceny ekonomicznej, tak uważają, że to nie zawsze obniżka złotego musi być tylko minusem. To tak tylko tak z tego, co czytam.
Długofalowe drenowanie poziomu złotego zawsze będzie miało negatywne skutki dla nas. A dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że mam wrażenie, że i komunikacja Narodowego Banku Polskiego, kolejne decyzje, ale także co mówiło otwarcie prezes Narodowego Banku Polskiego, jakby polityka osłabiania złotego na końcu zeszłego roku, początku tego, doprowadziła do tego, że dzisiaj jesteśmy w
Pani poseł, dajmy też takie zdanko wstępu do tego pani posłance Jadwidze Emilewicz także dać i potem do tych szczegółów jeszcze wrócimy, bo one są na pewno bardzo ciekawe, bo tutaj ekonomiści są bardzo podzieleni. Ja zadałem sobie trud i czytałem bardzo różnych ekonomistów ze wszystkich możliwych stron chyba barykady tej ekonomicznej. Ciekawe są te wnioski. Pani poseł Jadwiga Emilewicz, to pytanie powtarzam, czy to jest wystarczający ruch ze strony rządu, a może to jest za dużo nawet wobec tego, tych oczekiwań, jakie były, czy w sam raz, czy będzie jeszcze coś więcej, jak pani ocenia propozycję tarczy antyinflacyjnej?
Znaczy, może najpierw jeszcze krótko polemicznie.
Ad vocem. Tak, wiedziałem, że tak będzie.
Dzień dobry pani poseł, bo z panią poseł.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Natomiast króciutko i polemicznie, no ja jednak uważam, że podstawowymi przyczynami takiego wzrostu cen, tak jak powiedział pan redaktor na początku, nie jesteśmy jednostkowym przypadkiem, z tym gwałtownym wzrostem boryka się cały świat naprawdę zachodu, szeroko rozumianego. Więc mamy inflację związaną z szokami podażowymi oraz sytuacją na rynku energii. I jest duże ryzyko oczywiście, że te anomalie zostaną z nami na dłużej. Natomiast te dwie przyczyny, bo pani poseł była łaskawa zwrócić uwagę, że dzisiaj jeszcze nie mamy do czynienia ze wzrostem cen energii. Owszem, ropa nawet w ostatnich dniach staniała, co nie zmienia faktu, że proszę pamiętać, że my mamy rynek regulowany bardzo mocno i taryfowany w zakresie grupy G, gospodarstw domowych, i te rzeczywiście nie odczuwają jeszcze wzrostu cen. Natomiast rynek hurtowy wywołany i jego skoki związane zarówno ze skokowym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, jak i z niedoborami na rynku paliw, w tym węgla, także w ostatnim czasie, nie tylko gazu w Europie, sprawiają, że cena, koszty wytworzenia energii wzrosły o 300% do analogicznego okresu z roku ubiegłego, więc ten wpływ nośników energii na ceny detaliczne jest niebagatelny, prawda? No plus druga rzecz, ten efekt wychodzenia niezwykle szybkiego po pandemii, prawda? Mieliśmy rok ubiegły, gdzie mieliśmy nawet spadek konsumpcji energii, no związany z tym, że gospodarki stanęły, w tym także gospodarka polska. W takim najgorętszym zazwyczaj produkcyjnym kwartale, drugim, trzecim kwartale. No i w tym roku to odbicie jest bardzo gwałtowne. No nie bez powodu mówimy o tym skokowym wzroście PKB w tym roku. Dzisiaj pani minister Maląg mówiła o tym, że właściwie doszliśmy na rynku pracy do sytuacji przedpandemicznej, więc polska gospodarka jest rozgrzana naprawdę jak
No tak, ale pandemia też powoduje ten szok podażowy, o którym mówiliśmy przed chwileczką. Pandemia też się przyczynia do inflacji, mówią ekonomiści.
Oczywiście, że tak. No więc mamy tych czynników zewnętrznych bardzo dużo i mamy dobrą reakcję w postaci tarczy antyinflacyjnej oraz podjętej kilka tygodni wcześniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej w zakresie podniesienia stóp procentowych. Więc te dwa czynniki, które mają wyhamować inflację, bo zarówno na pierwszy, jak i na drugi nie jest za późno. Prawdopodobnie stopy procentowe, o czym też słyszymy od niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej, będą musiały wzrosnąć mocniej i szybciej. To prawdopodobnie nie ostatnie słowo. Ale to są dobre działania. Jeśli mówimy o spadku VAT-u na nośniki, czyli na gaz i prąd, z 23 do 5%.
To zależy. Gaz do 8%, energia elektryczna do 5%.
Do 5% mam to przed sobą. I zniesienie akcyzy, to są bardzo znaczące, antytrendowe decyzje i tutaj myślę, że no, możemy być o ten pierwszy kwartał przyszłego roku spokojni. No, miejmy nadzieję, że te impulsy inflacyjne wyhamują na początku drugiego kwartału.
Szanowne panie, wiem, że...
Jeśli można...
Proszę bardzo, to też prawo ad vocem, Paulina Hennig-Kloska, proszę bardzo.
Ja czekam, kiedy globalnie obniżycie VAT, bo obiecaliście powrót do starych stawek. Nasza ustawa obniżająca VAT do 20% i 7% leży w Sejmie. Można ją pani poseł poprzeć. A dlaczego warto? Ponieważ dzisiaj jest ogromna przestrzeń. No, rząd nie robi łaski. Pakiet antyinflacyjny to jest 10 miliardów, podczas kiedy na samym VAT-ie, który płynie większym strumieniem do budżetu z uwagi właśnie na tak wysoką inflację, w ramach podatku inflacyjnego można powiedzieć, bo jest tak, większe, wyższe ceny, większe PKB, więcej wpływów podatkowych, bo są droższe ceny, to na samym VAT-ie zarobił rząd więcej w tym roku 33 miliardy niż planowano na początku roku, a oddaje 1/3 tego w postaci pakietu inflacyjnego, jest przestrzeń, można naprawdę poszaleć i w końcu obniżyć ten VAT.
Ja przypomnę, że to nasz rząd obniżył w momencie, kiedy po raz pierwszy wzrosły ceny uprawnień z 5 do 25 euro w grudniu, 27 grudnia, państwo też wtedy głosowali za tym, obniżyliśmy do zera, do minimum opłatę przejściową. I to było, także my w zakresie nośników energii elektrycznej naprawdę zrobiliśmy bardzo dużo. O uldze dla przemysłów energochłonnych nie wspomnę, więc tę przestrzeń my naprawdę...
Nie zrobiliście podstawowej rzeczy, pani poseł, a mianowicie nie wybudowaliście zbyt wielu nowych czystych źródeł energii, które by docelowo rozwiązywały problem.
No pani poseł, Donalda Tuska zamknął projekt.
Nie, to jakby kolejne rządy...
Drogie panie, mówmy się co do jednej rzeczy. Nie mówimy jednocześnie, bo wtedy się nie słyszymy, więc ad vocem dopuszczam, jest to mile widziane, ale na zasadzie nie wchodzenia sobie w słowo. Dobrze, bardzo o to proszę.
Ja nie mówię, tak, niedbania w zakresie transformacji energetycznej są wieloletnie, nie sześcioletnie, są przynajmniej kilkunastoletnie, ale Prawo i Sprawiedliwość w tym zakresie też nic nie zrobiło, mało tego, została zblokowana rozwój energetyki wiatrowej. Teraz pani sama protestowała przeciwko tym rozwiązaniom, które weszły w zakresie fotowoltaiki zmniejszające opusty. Przedwcześnie dla prosumentów też będzie to na pewno zmniejszało ilość nowych instalacji, bo te warunki wcześniejsze, dotychczasowe, obecne były bardzo zachęcające. Jakby, by the way, absolutnie dwie rzeczy jeszcze muszą się zmienić. Poza pakietem antyinflacyjnym, który działa jak plaster na chwilowy na ranę, to polityka NBP-u, który musi w końcu zacząć naprawdę poważną politykę monetarną, bo komunikacja pana Glapińskiego musi się zmienić. Ja mam nadzieję, że w ogóle sam prezes się zmieni.
Pani poseł, ale pani też postuluje podniesienie stóp procentowych jeszcze bardziej?
Znaczy, no, jakby, jeżeli chcemy wyjść z inflacji, jest to w pewien sposób pewnie nieuniknione. Natomiast
pytanie, czy jeżeli podniesiemy, to te ceny energii nadal zostaną wysokie. Tu jest ten problem pewnie, o którym mówią ekonomiści.
Panie redaktorze, dzisiaj pod koniec roku Narodowy Bank Polski osłabiał złotówkę, żeby mieć wyższe zyski, bo to się tak przelicza, żeby wpłacić do budżetu państwa parę miliardów złotych. No nie można. Narodowy Bank Polski musi dbać o stabilność monetarną naszego państwa i o dobrą, silną złotówkę. Nie może bawić się w spekulacje na złocie, tylko musi zarządzać w sposób odpowiedzialny walutą. A rząd musi zrobić podstawową rzecz, przestać zadłużać nas poza budżetem w ramach drugiej prędkości deficytu, poza kontrolą parlamentu. Te obligacje skupowane przez Narodowy Bank Polski również powodują nadmierną podaż złotówki, a jeżeli czegoś nadmiernie się zwiększa ilość, to tanieje względem innych produktów. No i jeżeli NBP kupuje obligacje, wypuszczając, zwiększając podaż znaczną pieniądze, no to wtedy jest taki efekt, że ta złotówka produkt towarów...
Tutaj stawiam kropkę, żeby było to ad vocem.
Wszystkich państw, to jest, ja tylko już ostatnie zdanie, to jest problem wszystkich państw, które faktycznie poszły w duży dług. Polska poszła w jeden z największych w lockdownie, ale czas z tym skończyć, a rząd dalej to robi. Dalej produkuje obligacje poza budżetem państwa.
Ja się tylko trochę o popyt boję, bo jeżeli się uderzy, to...
Ja tylko jedno słowo jeszcze tylko,
oczywiście,
proszę bardzo.
Pani poseł
Jadwiga Emilewicz.
No, wspomniała o tym zadłużaniu się pozabudżetowym. Ja tylko powiem, że Krajowy Plan Odbudowy i w ogóle plan odbudowy i odporności europejski cały jest skonstruowany dokładnie w taki sam sposób jak tarcza finansowa, czyli na emisjach długów, na emisji wspólnego długu. W taki sam sposób reagował Bank Federalny w Stanach Zjednoczonych, więc naprawdę ja uważam, że tarcza finansowa i tarcza gospodarcza. W obu przypadkach polegały one na emisji, która odbyła się też przez skupywanie przez rynek, pani poseł, warto to powiedzieć. Bardzo dużej części tych obligacji nie skupił Narodowy Bank Polski, dlatego że zostały one przytrzymane przez banki, więc to są naprawdę wartościowe papiery o dużej wartości rynkowej. W taki sposób, tak wiarygodność się rozumie rynek.
Szanowny panie, ja bym chciał...
I to doprowadziło do znacznego osłabienia złotego.
Ja bardzo bym chciał jedną rzecz, którą pani poseł Paulina Henik-Kloska podniosła tutaj poruszyć, bo być może jest to ciekawa kwestia. Tutaj pytanie do pani poseł Jadwigi Emilewicz. Czy pani się zgadza z tym, że mamy na tyle dużą głębię, żeby rzeczywiście pokusić się obniżkę VAT-u o te 3%, które postuluje Polska 2050?
Zdajemy sobie sprawę, że polityki publiczne, które realizujemy, w tym także polityki postpandemiczne, no, to są polityki, które są finansowane z naszych pieniędzy, z pieniędzy płatników, z pieniędzy podatników. Wydaje się, że dzisiaj te zaproponowane tarczy radykalne na surowce, które sprawiają, że wszystkie ceny rosną, bo sobie zdajemy sprawę, że to z nich właśnie, to przede wszystkim powodu ceny w Polsce urosły w ostatnim kwartale. To jest wystarczający element. Wydaje się, że dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Mamy interwencję podniesioną na pierwszy kwartał przyszłego roku i myślę, że rolą prowadzących dzisiaj politykę gospodarczą pana premiera, pana ministra Nowaka, pana ministra Kościńskiego jest obserwowanie rynku i reagowanie. Przestrzeń na to, jeżeli taka byłaby konieczność, na pewno dyskusja w tej sprawie będzie podejmowana, ale dzisiaj wydaje się, że to są naprawdę wystarczające działania.
To ja teraz pytanie w drugą stronę kieruję do pani poseł Pauliny Henik-Kloski. Pani poseł, czy zdaniem to, co mówi premier, też wicepremier Jacek Sasin, czy jeszcze w tym roku ceny benzyny, według pani obliczeń, również spadną te 28-30 groszy na litrze? No i pytanie też, o ile spadną rachunki mieszkań, przede wszystkim te dotyczące ogrzewania. Czy pani robiła sobie takie obliczenia? Bo musimy jakby do tego sprowadzić to. Na ile ta tarcza przekłada się na nasze kieszenie?
No oczywiście dużo zależy od tego, jak będzie zachowywać się złotówka względem dolara w kolejnych tygodniach i dużo zależy od tego, jak będzie stała baryłka, ale oczywiście, że obniżanie podatków, zawieszenie opłaty emisyjnej, którą myśmy też postulowali i złożyliśmy ustawę taką w Sejmie, ona jest. Mam nadzieję, że do dyskusji o tarczy będzie włączona, bo tam są trochę inne mechanizmy włączone, że samo zawieszenie tej opłaty emisyjnej, którą wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości dwa lata temu, to jest obniżenie o 10 groszy. Więc kolejne obniżenie akcyzy oczywiście da te obniżki. No, w paliwie mamy 58% podatków, więc rząd ma instrumenty, którymi naprawdę może mocno regulować. Dlatego jest marża, którą kasuje dystrybutor też w dużej mierze w rękach państwowych. Więc przestrzeni do obniżania cen paliw jest naprawdę bardzo wiele. A i tak jak powiedziałam, rząd kasuje wyjątkowo wysokie wpływy w związku z tym, że jest inflacja, bo jeżeli ktoś jest dodatkiem, jakby zyskuje, jest beneficjentem inflacji, to właśnie rządu, który kasuje wyższe wpływy podatkowe, po prostu. To jest prosty przelicznik. Natomiast ja zachęcam, bo my akurat tyle rozmawiamy tutaj o finansach, o gospodarce. W sobotę Polska 2050 ma kongres gospodarczy, w którym przedstawimy, co po PiS-ie, plan gospodarczy dla Polski, jak odzyskać zaufanie rynków, odzyskać zaufanie inwestorów, co musi się w Polsce wydarzyć, byśmy wskoczyli do pierwszej dwudziestki pod kątem dobrobytu. Jest taki wskaźnik szerokiego dobrobytu, który dla nas jest tym, na którym powinniśmy w szczególności się opierać, wystawiając sobie cele rozwoju społeczno-gospodarczego. No i zachęcam do śledzenia wydarzeń, duże wystąpienie Szymona Hołowni, które będzie o tych wyzwaniach gospodarczych, o tym, jak uspokoić sytuację, co jeszcze trzeba zrobić, a co trzeba zrobić, żeby Polska w ogóle ruszyła do przodu, żebyśmy uzyskali zaufanie inwestorów, ruszyli z inwestycjami. Będziemy o tym mówić właśnie w sobotę o godzinie 10. Zapraszam na naszych kanałach.
No, widzę, że mała tablica ogłoszeń. Mała tablica ogłoszeń się zrobiła. Dobrze, dopuszczam to, ale daję także prawo do odpowiedzi pani poseł Jadwiga Emilewicz. Bardzo proszę.
Z przyjemnością wsłucham się w to, co będzie mówiło po ugrupowanie pana Szymona Hołowni w najbliższą sobotę, bo muszę powiedzieć, że z osłupieniem słucham postulatu i krytyki takiej mocno podkreślanej wprowadzenia opłaty emisyjnej ze strony partii, która z jednej strony chłosta nas za to, że zbyt małą ambitną politykę w zakresie ochrony środowiska prowadzimy, a przypomnijmy, że ta opłata właśnie temu ma służyć, bo wiemy, że źródłem zanieczyszczeń powietrza w miastach, na przykład w Polsce, z jednej strony jest niska emisja, ale w wielu miastach to są właśnie samochody spalinowe, więc no to bardzo, bardzo interesujące, że tutaj państwo...
A już pani odpowie, pani...
Państwo jakąś koherencję tutaj większą wprowadzić, ale...
Jest pełna, jest pełna.
Dajmy się wypowiedzieć pani poseł Emilewicz do końca, proszę bardzo.
Zgadzam się z panią poseł, że w tym czasie, w którym dziś jesteśmy, rzeczywiście zawieszanie tego typu opłat ma głęboki sens, zwłaszcza jeszcze jeżeli sobie popatrzymy, że no, myślę, że świat reaguje na dużą obawą na kolejny wariant, kolejną mutację koronawirusa rozprzestrzeniającą się bardzo szybko, ciągle jeszcze mało o niej wiemy i strach przed kolejnym paraliżem sprawia, że cena baryłki spada, jak widzimy w ciągu ostatnich 3 dni też bardzo radykalnie, ale niemniej jednak oczywiście warto w tym czasie trudniejszym wzrostu cen minimalizować czynniki cenotwórcze, więc ten czasowe zawieszenie tej opłaty ma głęboki sens.
Dobrze.
Sercem, to ja się muszę odnieść.
Proszę
bardzo. Całym sercem wspieramy elektromobilność i cele opłaty emisyjnej są nam bliskie, dlatego w tej ustawie, o której mówię, jest, pani poseł, zachęcam, żeby się zapoznać, przekierowanie środków, zwiększonych środków też w związku z wysokimi cenami cen benzyny wpływa do budżetu państwa więcej opłaty paliwowej i więcej akcyzy. I chcemy, żeby te środki przekierować na fundusz. Akcyzy na ten rok od paliwa ma wpłynąć 3 miliardy więcej. Opłata emisyjna waży 2 miliardy, 1,8 miliarda wpłynęło w zeszłym roku, więc spokojnie z tej nadwyżki starczy. I my właśnie przekierowujemy ten strumień na cele opłaty emisyjnej. Naprawdę rząd tapa się w pieniądzach.
Obywatele,
ale kosztem obywateli i inflacji, bo to wszystko daje naprawdę ogromne wpływy do budżetu. No my jesteśmy, my tracimy każdego miesiąca, każdego tygodnia, kiedy inflacja idzie w górę, a rząd przecież te pieniądze zostaje.
Szanowne panie posłanki, jeżeli mogę na chwilę wtrącić, tylko mówiąc klasykiem, coś z zupełnie innej beczki, bo tak jak słucham o tej elektromobilności i tak dalej, no przepraszam, ale no takie moje dziennikarskie niestety upodobanie, panie, że drążę temat i dzisiaj właśnie widziałem raport na stronie wirtualnych mediów o tym, że auta elektryczne są potwornie wykonane, jakoś wykonane na poziomie poloneza i są strasznie zawodne, najbardziej zawodne ze wszystkich w tej chwili jeżdżących samochodów na rynku. To jest tylko uwaga na marginesie, jak powiedziałem, z zupełnie innej beczki, ale to też musimy brać pod uwagę, że dopóki to się nie zmieni, to i będzie drogo i jeszcze będzie przede wszystkim nieufnie ze strony konsumenta i to też musimy pamiętać.
Dlatego my najbardziej mówimy najwięcej o rozwoju kolejnictwa, które nie tylko przeciwdziała wykluczeniu transportowemu wielu mieszkańców, może dowieść na miejsce, to jeszcze jakby tu...
Podpisuję się wszystkimi moimi kończynami, tym bardziej, że do mojej miejscowości chociaż jest piękny dworzec zabytkowy pruski. Niestety kolej pewnie nie dojedzie, bo nie ma w planach reaktywacji linii kolejowej Międzyrzecz, Poznań i bardzo nad tym ubolewam. A po drodze takie piękne miejsce.
Warszawa, Poznań korzystam bardzo często i też tutaj już cieszę się, że po 13 grudnia w nowym zmienionym planie będziemy jeździć 20 minut krócej do Poznania.
A kiedy wrócimy do starych czasów?
Dobra wiadomość. Natomiast tak, czekamy, oczekujemy na to, że ten dystans można pokonywać z całą pewnością jeszcze szybciej. Ale co do elektromobilności, to też pamiętajmy, to naprawdę jesteśmy ciągle na początku technologicznym, chociaż pierwsze samochody, jak pamiętamy, były elektryczne w ogóle. Ale jak każda nowa technologia, ona pewnie wymaga jeszcze troszeczkę czasu i też nie zapominajmy, że w Polsce samochody elektryczne są samochodami na węgiel, bo prąd, którym ładujemy, to ciągle prąd wytwarzany z konwencjonalnych...
Podobnie jak to, jak silniki, znaczy przepraszam, panele, z których buduje się i komponuje potem silniki elektryczne. Proszę pani, temat ciężki był za nami. Chciałem zaznaczyć go i wrócimy teraz. No, musimy do pandemii. Mamy te świeże informacje, ale przede wszystkim mieliśmy w ubiegłym tygodniu spotkanie przedstawicieli wszystkich ugrupowań w Sejmie. Powstał taki roboczy zespół, który ma wypracować różne założenia dotyczące pandemii. No i jest tak, że na tapecie politycznej coraz bardziej, ja to dostrzegam jako obserwator życia politycznego, kwestia tego, czy szczepienia powinny być obowiązkowe. Dziś rano gościłem radnych sejmiku z Koalicji Obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości. Dyskutowaliśmy, czy nad apelem sejmiku województwa wielkopolskiego, który, przypomnę, przyjął dzisiaj taki apel do rządu, do premiera, żeby wprowadzić obowiązek szczepień. To może od tego zacznę. Zapytam o pani osobistą opinię na temat tego, czy sytuacja dojrzała do tego, żeby taki obowiązek wprowadzać, czy też w ogóle ma to wpływ na liczby dotyczące pandemii. Pozostawiam to pytanie do pani tutaj swobodnego rozpatrzenia. Może tym razem pani poseł Jadwiga Emilewicz rozpocznie.
Panie redaktorze, no nie jest też tajemnicą, że jak kiedy tylko była możliwość, byłam tą, która nie zwlekała z czasem i się szczepiłam.
Ja również tak zrobiłem.
Podobnie cała moja rodzina, dzieci, jak kiedy tylko otworzyła się bramka i możliwość szczepienia dzieci, to pomimo, że mam dzieci małe, to ta dwójka, dla której szczepienia były w ogóle możliwe, jest już dawno zaszczepiona. I biorąc pod uwagę stan, w jakim dzisiaj się znajdujemy oraz stan wiedzy na temat szczepienia, ja naprawdę rozmawiam z wieloma lekarzami, ekspertami, więc ja zachęcam i apeluję wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, aby się ich pozbyli i naprawdę się zaszczepili w trosce o siebie samych, a także o innych. I ja, jeśli miałabym, to jest moje prywatne zdanie, to ja nie mam problemów, a wręcz tutaj apeluję i zachęcam, zresztą podpisałam się pod projektem ustawy, który dawałby możliwość pracodawcom weryfikowania, czy ich pracownicy są zaszczepieni, czy nie. Jeżeli nie, no to przesunięcia takich pracowników na nie niebezpieczne dla innych pracowników miejsca pracy i też nie miałabym kłopotów z tym, aby wprowadzać zasadę limitowania zachowań społecznych.
Czyli paszporty covidowe tak zwane, tak? Certyfikaty covidowe w miejscach publicznych.
Certyfikaty, które dopuszczają możliwość korzystania z szerokiej gamy usług publicznych, miejsc publicznych. To jest moje stanowisko.
Pani poseł Paulina Henik-Kloska, pani zdanie na temat obowiązku szczepień. Czy powinien być aż tak mocny ruch, czy jednak tak, bardziej ograniczyć do certyfikatów na przykład, czy w ogóle pozostawić sytuację tak jak obecnie?
Ja mam wrażenie, że nie wykonaliśmy i kompletnie tego nie rozumiem, dlaczego nie wykonaliśmy pewnych ruchów w gruncie rzeczy oczywistych, wydawałoby się. Rząd tutaj kompletnie nie wykonał tego, co trzeba. Po pierwsze, to jakby sama promocja szczepień była, natomiast akcji informacyjnej na temat tego, że są dowody, że szczepienia są czarne na białym, że szczepienia są skuteczne, zabrakło. Wydaje się, że teraz znowu kolejne miliony na ulotki Polskiego Ładu, natomiast akcji informacyjnej o skutkach szczepień, o tym, że faktycznie osoby zaszczepione w gronie chorych czy w osób śmiertelnych, przypadków śmiertelnych jest ilość marginalna, nie widziałam.
Pani poseł, ale ja mam wrażenie, że mimo wszystko te informacje i tak by się nie przebiły, dlatego że ci, którzy o szczepieniach wiedzą już dużo, oni już są na nie. I nic ich nie przekona.
Nie, właśnie to nieprawda. Ja rozmawiam z osobami, które się nie szczepiły. To są bardzo różni ludzie. Niektórzy są twardymi antyszczepionkowcami, czyli takimi przeciwnikami szczepień. Inni nie wierzą w skuteczność tej konkretnej szczepionki. Jeszcze inni uważali, że nabędziemy odporności takiej zbiorowej, społecznej w związku z nabyciem społecznej odporności poprzez przechorowanie i bycie ozdrowieńcami. Tak? Więc różne powody tych braku szczepień są. I mówię, tu mam wrażenie, że naprawdę można było zrobić dużo więcej. Druga rzecz to ta podstawowa informacja o dla pracodawców. Firmy od dłuższego czasu już proszą o tę ustawę, by móc pozyskać informację, czy pracownik jest zaszczepiony, czy nie, choćby po to, żeby pracownikowi, żeby móc zespoły podzielić na zmiany, na przykład zaszczepionych, niezaszczepionych. Osobę niezaszczepioną od obsługi klientów. No różne rzeczy można by było z tej ustawy wynieść. No i tutaj minister zdrowia poddał się całkowicie grupie antyszczepionkowej wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, bo ta ustawa na rządzie była w lipcu, do dzisiaj nie ma jej w Sejmie. Oczywiście następnym krokiem powinno pewnie gdzieś być podjęcie takich działań, jakie na Zachodzie są, czyli gdzieś w kierunku właśnie, nie wiem, wykluczenia, sprawdzania certyfikatów covidowych przy wejściu na przykład chociażby na te imprezy masowe, etc. No to jest kierunek, który musi, z jednej strony by zachęcał, z drugiej by trochę zmuszał obywateli do szczepień, by funkcjonować w społeczeństwie normalnie i takich kroków nie podjęto, ale za to zdarza się, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości szerzą defetyzm i dezinformację na temat szczepień. To jest dla mnie sytuacja już absolutnie nie do przyjęcia, że są posłowie partii rządzącej, którzy potrafią właśnie stać na czele ruchów antyszczepionkowych i mówić, że szczepienia szkodzą i nie ma żadnej reakcji ze strony przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, szefów klubów i tak dalej. Dla mnie rzecz nie do przyjęcia. Zresztą dzisiaj pan prezydent znowu po raz kolejny opowiedział się absolutnie przeciwko obowiązkowi szczepień, a wcześniej mówił, że sam się nie zaszczepi i tak dalej. No niestety, no
szczepił. Ale się zaszczepił i to nawet pamiętam czym, Moderną, bo mówił,
ale
że...
Ale z jakiegoś powodu, panie redaktorze, mamy najniższy procent wyszczepionych w populacji w Europie albo jeden z najniższych. No niestety tych błędów było popełnionych po drodze naprawdę bardzo wiele.
To pani poseł Jadwiga Emilewicz, bo to pewnie jest do czego się odnieść. Macie panie duże pole do popisu.
Ja myślę, że jest to jest pewnie szerszy temat do badań społecznych w Polsce. No, my mamy w sobie też, no prezydent o tym mówił i trudno się z nim nie zgodzić. Mamy w sobie taki gen buntownika, prawda, który jeśli ktoś nam coś nakazuje, to my nie zawsze jesteśmy skłonni przestrzegać.
Ja ostatnio u Holendrów ten gen zobaczyłem nawet tydzień temu. Zobaczyłem to ostatnio u Holendrów ten polski gen buntownika, patrząc na to, co się na tamtejszych ulicach działo.
Więc no dlatego to też znowu nie jest tylko i wyłącznie polska specyfika. Pamiętamy falę protestów, kiedy tego typu rozwiązania zaczęły być wprowadzane we Francji. Więc to też nie jest coś zupełnie odosobnionego. Myślę, że to, co jest niezwykle istotne, to żebyśmy tutaj, bo to nie jest temat do przerzucania się politycznego. Tak, ja tak rozumiem politykę, są pewne sprawy, które nie mają barw politycznych. W tym jakby bezpieczeństwo i zdrowie publiczne są takimi tematami.
Coś się udało, proszę pani, na tym zespole jednak ustalić wspólnego, prawda? Między innymi projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym. To jest projekt, który ma...
To jest owoc tego.
Ale chyba nie wpłynął wciąż do Sejmu, miał dzisiaj wpłynąć.
Miał wpłynąć, to prawda. Nie wiem, czy wpłynął.
Myślę, że drugim efektem, który powinien się pojawić to po takim spotkaniu, to, że jednogłośnie i jednomyślnie upubliczniamy stanowiska ekspertów w zakresie, bo to jest najistotniejsze. Tutaj głos powinni zabierać, no my dawać dobry przykład, to, że sami się szczepimy.
Czyli rekomendacje Rady Medycznej, tak? Powinny być jawne i...
Rekomendacje powinny być jawne i powinniśmy rzeczywiście wszyscy je upubliczniać.
Ja jeszcze dodam do tego,
ale rząd ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo. Znaczy władzą wykonawczą w Polsce jest rząd i prezydent.
Ale ja się
rząd
nie uchylam,
obowiązek,
nie uchylam.
Mając Radę Medyczną i ekspertów pod bokiem, rządzić Polską tak, by uchronić nas przed utratą zdrowia i życia.
No ale pani poseł, zgodzimy się chyba co do tego, że naprawdę robiliśmy w pierwszym etapie pandemii wszystko, aby to bezpieczeństwo i zdrowie Polaków zapewnić. I to w mniejszym czy w większym stopniu, ale jednak się udawało. I tutaj myślę, że to w jaki sposób działał i działa rząd, naprawdę nie odbiega od standardu, nie sprawia, że czujemy się w Polsce niebezpiecznie. Oprócz tego, że sytuacja jest obiektywnie bardzo skomplikowana i bardzo trudna i wszyscy chcielibyśmy już mówić o pandemii w czasie przeszłym dokonanym, a ciągle...
Ja jeszcze jedną rzecz dodam, którą znalazłem, że zdaje się na tym zespole ustalono także, że będą wprowadzone dobrowolne testy dla osób, które mają duży kontakt z innymi ludźmi. Oni będą mogli zwrócić się do pracodawcy swojego po to, żeby móc być... przetestowanym i co ważne, nie obejmie ich w tym momencie kwarantanna. Ja sam sobie robiłem ostatnio test, no i z automatu ta kwarantanna mnie objęła do momentu negatywnego, na szczęście akurat w wyniku, no ale to może trochę utrudnić pracę, więc takie postanowienia zostały wprowadzone. Mam nadzieję, że będzie kolejny przede wszystkim posiedzenie. Nie wiem, czy panie miały kontakt bezpośredni z uczestnikami tego spotkania. Jaka jest w ogóle atmosfera, jeżeli chodzi o to? No bo wreszcie siadamy i zaczynamy o tym rozmawiać wspólnie. To może tak na koniec jeszcze
tak,
podsumuję.
Ale panie redaktorze, na koniec powiem to z tego, że rozmawiamy wspólnie. Jak żadna ustawa do Sejmu nie wpłynęła, a dzisiaj miała wpłynąć. Tak przynajmniej deklarował minister zdrowia i nie będzie dyskutowana.
Ta o funduszu kompensacyjnym, tak?
Ustawa o funduszu kompensacyjnym, mówimy o potrzebie jej powstania i wdrożenia od dawna. To jest, powiedzmy, co to jest za ustawa? To jest ustawa z funduszu na odszkodowania dla osób, które ewentualnie miałyby jakieś negatywne skutki. Tak,
niepożądane odczyny poszczepienne, słynne, nieszczęsne.
Tak, i osoby, które faktycznie boją się, obawiają się takich niepożądanych odczynów poszczepionkowych, może faktycznie mając taki fundusz za plecami, zdecydowałyby się szczepić, bo by pokazały, że państwo jest pewne, co robi i dlatego taki fundusz też tworzy, że nie chce umywać rąk i tak od odpowiedzialności. Bo ryzyko też jest małe, no powiedzmy sobie szczerze, jakichś poważniejszych uwikłań po szczepieniach praktycznie odnowuje się w marginalnym zakresie. To są praktycznie przypadki na tak dużej próbie pojedyncze.
No warto jeszcze powiedzieć, jak już mówimy o wszystkich uzgodnieniach tego zespołu, to oprócz funduszu kompensacyjnego i tego możliwości darmowego testowania, o którym wspomniał pan redaktor, trzecim uzgodnieniem też nie bagatelnym to dodatki finansowe dla pracowników niemedycznych, którzy pracują w oddziałach covidowych, czyli tutaj mówimy o personelu, który uczestniczy w procesie terapeutycznym, panie salowe, administracja sekretarii.
Ci się bohaterowie, innymi słowy.
Tak mówiąc. Jest, którzy codziennie mają kontakt bardzo bliski, zdecydowanie bardziej bliski niż wielu nas innych. Z osobami zakażonymi. Więc te trzy tematy jako elementy ponadpartyjnej zgody to też ważny komunikat. No, czekamy na projekt ustawy o funduszu. Myślę, że na posiedzeniu Sejmu będziemy mogli się z nim zapoznać i pracować nad tym.
Proszę pani, nasz czas dobiega końca. To jest temat, o którym moglibyśmy bardzo dużo mówić. No, na przykład chociażby o liczbach, o skuteczności tej sanitarnej segregacji, ale też o niskiej śmiertelności w tych państwach, gdzie jest wysoki poziom zaszczepienia, bo to są
ale
liczby...
Ale jednocześnie, panie redaktorze, o tym, że te państwa, które bardzo szybko uzyskały wysoki poziom zaszczepienia, dzisiaj zamykają się, spójrzmy na Izrael.
To prawda. Ale na szczęście śmiertelność tam nie jest wysoka i to jest dowód raczej chyba na skuteczność
szczepionek. Tak, bo tu trzeba spojrzeć na śmiertelność. Tam, gdzie jest wysoki poziom zaszczepienia, śmiertelność jest dużo niższa niż w Polsce. I to pokazuje, że powinniśmy iść tą drogą, tym bardziej, że innej drogi na ten moment nie ma, a eksperci mówią nawet o tym, że COVID może z nami zostać na 10 lat.
Tak, ja słyszałem dane wybuchowe, które...
Przerażające, ale jakby jeszcze...
Wspólnie z panią poseł zachęcamy wszystkich słuchaczy.
Bardzo się cieszę z tego na koniec.
Tego, aby
ci, którzy z państwa się jeszcze nie zaszczepili.
Punktów szczepień, bardzo dużo w aptekach można to zrobić. Bardzo zachęcamy do tego, aby to zrobić.
Sam dzisiaj widziałem taki akt w aptece zaszczepienia. Bardzo państwu dziękuję. Zachęcam również do tego. Gościom moim także za zaangażowanie w dyskusji. No i mam nadzieję, że mimo wszystko te 10 lat to są tylko takie strachy na lechy. Oby tak było, pani poseł. Dziękuję bardzo. Polina
Chemik-Kloska. Ja mam taką nadzieję. dzieje, to już po prostu w głowie się nie mieści, ale ponieważ innej drogi nie widać i nie mamy.
No jeszcze jakieś lekarstwa, które są teraz testowane, no ale to jeszcze cały czas jest mniej skuteczne.
To przyszłość, to jest jeszcze wciąż przyszłość, więc naprawdę zachęcam, by jednak dać szansę szczepionce.
Paulina Henik-Kloska zachęcała, Polska 2050 zachęcała, także Jadwiga Emilewicz, posłanka Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo paniom dziękuję za dzisiejszą debatę. Kłaniam się państwu nisko. Wszystkim państwu tradycyjnie życzę dużo zdrowia. Do usłyszenia już niedługo na żywo u nas w studio.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dobrego wieczoru.
Przy gorącym stole.